Tu podcast Raptularza e-Teatru. Nazywam się Michał Smolis i zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z dzisiejszym gościem, którą jest pani profesor Magdalena Raszewska, autorka pierwszej biografii Kazimierza Dejmka, jednego z najważniejszych reżyserów, dyrektorów, artystów polskiego teatru drugiej połowy XX wieku. Książkę wydał właśnie Teatr Narodowy. Pisze pani, że każdy ma swojego Dejmka, ponieważ jest ich wielu. Znała pani Dejmka osobiście, zajmowała się pani Dejmkiem z wielu powodów. Na długo przed napisaniem biografii znała pani ten teatr, interesował panią jako człowiek?
Może mniej.
Okej. Natomiast proszę mi powiedzieć, jakiego pani miała Dejmka przed napisaniem tej biografii? To pierwsze pytanie. I zaraz drugie pytanie. A jaki Dejmek pojawił się u pani, kiedy postawiła pani kropkę na końcu tej książki?
Pan, ja się wcześniej chyba mało zastanawiałam nad tym, jaki Dejmek naprawdę był. Potykałam się o niego co jakiś czas w swojej pracy. Pod różnym kątem go oglądałam, bo inaczej to było, kiedy pisałam książeczkę o dziadach, inaczej było, kiedy pisałam książkę o Teatrze Narodowym. No, jakiś tam obraz miałam wieloznaczny z tego, jak go znałam i z tego, co o nim wiedziałam, jakby z wcześniejszych lat, bo, no nazwijmy to szeroko pojęte, z domu. Ale czy mi się ten obraz zmienił? No, odkryłam parę rzeczy, oczywiście, bo najbardziej chyba za odkrywczy, powiedziałabym, uważam ten rozdział o emigracji, dlatego, że to jest rzecz, o której w ogóle nie wiemy. Wyjechał, nie było go, wrócił. A co się tam działo i dlaczego, to jakby właśnie wyszło mi przy tej pracy. I to pokazało nowego Dejmka, który zupełnie był niespójny potem z tym Dejmkiem, który się pojawia w rozdziale Wiek Klęski.
No tutaj, jeśli mogę wejść w słowo, czy też kontynuować tę myśl pani, rzeczywiście ten rozdział jest bardzo przejmujący rozdział, może najbardziej przejmujący, ponieważ w świetle tych dokumentów, które pani opublikowała, w świetle przede wszystkim listów Dejmka, pojawia się portret człowieka, bym powiedział, chorego na polskość. To jest człowiek, który w latach 70. reżyser, to jest przymusowe wygnanie po 68 roku, on nie chciał wyjeżdżać z kraju. Ale zagranica go wita, zagranica mu proponuje najlepsze europejskie sceny. On może zostać, ma szansę zostania dyrektorem Piccolo Teatro. Ale Dejmek nie czuje się tam dobrze. Dejmek wyje z tęsknoty za Polską. I to jest nieprawdopodobnie przejmujące. Jak rozumiem, nie składa się w sensie takiego obrazu człowieka z tym, co znamy z lat 80., czyli jednak z tym Dejmkiem dosyć brutalnym. A, bo jeszcze trzeba zadać, to jest Dejmek sentymentalny. Gdzieś w tych listów wyłazi, prawda, wychodzi.
Nie wiem, czy to są sentymenty. Sentymentalny był, to się przejawiało w innych kwestiach i o tym też piszę, chociażby o wzruszaniu się Cholubkiem Ryszardem, w tym, co pisał o Teatrze Narodowym. Natomiast...
Ryszardem II.
Ryszardem II. Natomiast ten okres za granicą, powiedziałabym, że tam są dwa wątki. Jeden, rozliczenia z sobą i rozliczania się ze społeczeństwem. Cała ta korespondencja z Wygockim przede wszystkim i z Janem Nowakiem-Jeziorańskim, bo proszę Państwa, o tym, że Dejmek na przykład służył informacjami w Wolnej Europie, to nie wiedzieliśmy. Przecież był w Monachium na zaproszenie Nowaka-Jeziorańskiego. A drugi wątek to jest właśnie ta polskość. Zdanie, które powiedział w takim nieautoryzowanym wywiadzie, ale wywiad był spisywany z taśmy, jak się dowiedziałam. Boże Narodzenie we Włoszech znaczy co innego niż Boże Narodzenie w Polsce. Mimo że powiedzmy z Włochami powinniśmy być jakoś najbliżej tutaj w kwestii tej tradycji. Jego zdumienie, że ciemności kryją ziemię, wystawione w Essen, były tam odbierane jako sztuka inkwizycji. W sytuacji, w której było dla wszystkich oczywiste, że to jest sztuka o stalinizmie. I jak Ellert mi powiedział, że przecież mógł zrobić karierę w Europie, ja z pełnym przekonaniem powiedziałam, nie, nie mógł. Właśnie z tego powodu.
Nie rozumiał?
Nie, po prostu on robił teatr o czym innym. On robił nieustannie teatr o Polsce i Polakach.
Dymek fascynuje z jednej strony jako artysta, a z drugiej strony jako człowiek, też artysta oczywiście, ale uwikłany właśnie w ten splot zdarzeń politycznych, społecznych, no, w historię drugiej, burzliwą historię drugiej połowy XX wieku, w historię PRL-u. Gier z władzą, które prowadził.
No ale pokażcie mi, który dyrektor, który wielki artysta nie był uwikłany. Czy ktoś powie, że Akser nie był uwikłany? Ile tam jest zagadek?
Chorzyca. Ale to końcówka.
Bo nie zdążył.
Bo nie zdążył. No ale Chorzyca nie wszedł świadomie w Wierciński.
No Wierciński był odstawiony na boczny tor i też wcześniej zmarł.
No.
I nigdy nie był dyrektorem teatru.
Nie pozwoliliby mu prawdopodobnie.
I Dejmek był zwierzęciem politycznym.
Homo politicus, tak, absolutnie. Mówiliśmy o tych sukcesach. Przeszliśmy, pani powiedziała, ten okres późniejszy, czyli już po latach 70., po tym jego szczycie. To jest teatrze, to mówimy tutaj, prawda, o zagranicy, o sukcesach zagranicznych i później druga połowa lat 70. To jest jego druga łódzka dyrekcja w Teatrze Nowym. Znów kilka wybitnych przedstawień głośnych. Operetka, Dialogus de Passione wreszcie powstaje.
Padna,
tak. Zaczyna się romans Dejmka z Mrożkiem. Kiedy Dejmek przychodzi do Teatru Polskiego w Warszawie, ma wspaniały zespół aktorski. Wybucha stan wojenny i następuje regres artystyczny tego teatru.
To bym polemizowała z tym wspaniałym zespołem aktorskim. Ja o tym dość dużo piszę. Ten zespół był jego przekleństwem, bo było tam, nie wiem, 500 000 zasłużonych gwiazd Teatru Polskiego, które trudno było wyrzucić. I nie wyglądało to tak, jakby chciał.
I zderzenie z latami 70. pełnymi sukcesu jest takie drastyczne. Oczywiście zmienia się sytuacja w Polsce, natomiast właściwie od lat 80. Dejmek nie ma na swojej liście takich sukcesów reżyserskich ewidentnych. Wydaje się, że coś się skończyło. Czy potrafi pani teraz też z perspektywy powiedzieć, dlaczego tak naprawdę Dejmek się jako reżyser wyczerpał? Czy skończył się jako artysta? Czy to...
Dejmek powiedział, że jego prawdziwa dyrekcja w Teatrze Polskim trwała tylko do stanu wojennego. I nie bez powodu ja dalszą część tekstu zatytułowałam Trwanie. Został, on tłumaczy dlaczego został. I było to takie dryfowanie między tym, co można było. Przecież nie pamiętam już w tej chwili, 4 lata walczy o przywrócenie ambasadora.
W 87 chyba wraca, czy nawet więcej.
87.
Tak.
Walczy o przywrócenie ołtarza zniesionego sobie. Powiedział pan wspaniały zespół, tak, ale Dejmek tam z przekąsem pisze, co cytuję, mój dom starców, Karasia 2.
Zaczynają chorować, tak.
Gdzie ci jego wspaniali artyści, jego pokolenie, on z wyboru, to mówił przy okazji Teatru Narodowego, z wyboru pracuje z aktorami swojego pokolenia. Tylko o ile on jest zdrowy, o tyle aktorzy już niekoniecznie. Po kolei wypadają mu premiery z powodu zawałów operacji serca.
Podaje pani konkretne nazwiska w książce. No, Machowski, no, Zaczyk, Matyjaszkiewicz.
To opisuje tę sytuację, a ma 100 osób na etacie, z którymi musi coś zrobić. Nie ma co grać na dobrą sprawę. I no, wydawałoby się, że powinien odżyć w 89 roku, ale to jest niemożliwe. Tym razem z powodu braku tej informacji zwrotnej, którą zawsze dostawał.
Od publiczności?
Mówię o publiczności.
Puste szale są. Pusta szala.
Publiczność ma po 89 roku, czyli już od wiosny 89, ma tyle ciekawszych rzeczy niż nawet najciekawszy teatr, że nie będzie chodziła sprawdzać, niuansów inscenizacyjnych zemsty. Publiczność odpłynęła do rzeczy znacznie ciekawszych.
Czyli to jest minięcie się ze swoim czasem?
To jest minięcie się ze swoim czasem i to jest problem nie tylko Deńka, to jest w ogóle problem polskiego teatru w tym momencie. Mrożek nie napisze już sztuk klasy tanga. Dejmek się zachwyca jego kolejnymi dramatami, ale one dla publiczności są o niczym.
Zastanawia mnie to, co pani mówi w sytuacji po 1989 roku. Czy oznaczałoby, że Dejmek też stracił swój instynkt, instynkt artysty, ale też instynkt polityczny? Czy to szło w parze?
Miał ogromne poczucie osamotnienia. Potworne kłopoty w życiu osobistym. Nie potrafił się w tym odnaleźć. On, to jest chyba ładne powiedzenie Andrzeja Majewskiego, że jak się pali chałupa, to się ratuje, co się da. Miał poczucie, że nikogo kultura nie interesuje, nikogo nie interesuje literatura i trzeba ocalić, co się da. To dlatego będziemy grać Wesele, dlatego będziemy grać Zemstę, dlatego będziemy grać tę tak zwaną małą klasykę, bo to trzeba uratować. No ale jak komentarze na raportach inspicjenta są rozpaczliwe. Nie może się znaleźć w tym środowisku. Nie zgadza się z woltami wykonanymi przez co po niektórych. Tam są takie jego pełne goryczy, notatki o niewinnych, błękitnych oczętach. To go brzydzi.
No ale tam jest jeszcze...
On uczciwie mówi przecież...
Kwestia stosunku do kościoła pewnej części... Tak. Tak, że oni
musieli mieć koniecznie jakiś autorytet. Jak nie była w nim partia, to polecieli do kościoła.
Tak, taka dosyć brutalna teza Dejmka dotycząca jego kolegów, z którymi pracował przez wiele lat. Trudne jest. Myślę, że to jest z najsmutniejszych ten rozdział poświęcony teatrowi polskiemu.
Pisało, bo był bardzo przykry. Najbardziej przykry był, najbardziej przykra była ta część ministerialna.
Tak.
Z tego są setki wycinków prasowych, notateczek, takich maciupeńkich, troszeczkę większych, pisanych w intencji dowalenia Dejmkowi. Przez młodych ludzi, którzy absolutnie nie wiedzą, o co chodzi, a przedrukowanych potem przez wszelkie lokalne czasopisma. Trzeba pamiętać, że to jest moment, kiedy powstają i upadają liczne gazetki. Ilość mutacji życia to ja już nawet nie zliczę. I oni wszyscy ostrzą swoje pióra na Dejmku. To jest taka sytuacja, że Podkańskiego uczepili się wszyscy dopiero jak się chciał umówić z Czapskim, nieżyjącym już. Słynne zdanie, umówcie mnie z tym Czapskim, prawda?
Podkański, czyli następny minister kultury po Dejmku.
Natomiast przy Dejmku to jest tak, jakby przeczesywali dziennik czynności ministra, żeby znaleźć coś, gdzie mu można dowalić. Poza tym jest to najtrudniejszy czas dla kultury, bo jest to moment, kiedy na skutek planu Balcerowicza upadają państwowe instytucje, upadają wszelkie wydawnictwa, muzea, festiwale i niech minister da, a minister jako socjalista i lewicowiec od młodości uważa, że rzeczywiście on powinien dać, tylko on nie ma z czego, bo nie on kasę daje, tylko Ministerstwo Finansów.
No dobrze, ale daje na takie wątpliwe inwestycje jak Wiadomości Kulturalne.
Tak, i o tym pisze. Tak, to jest rzecz, która go autentycznie obciąża. I tu jakby przespał. To naprawdę nie są lata, że KTT...
Chodzi o Krzysztofa Doktora Teplica.
Jakimkolwiek autorytetem.
Który był redaktorem Wiadomości Kulturalnych, pisma, które miało opinię takiej Zebrało taką postkomunistyczną grupę autorów.
Zapatrzył się w wiadomości literackie, twierdził, że chciał robić takie, znaczy Dymek tu jako wzór przywołuje wiadomości literackie, to jest bzdura, on nie zauważył, że minęło 30 lat.
No, czyli to minął się ze swoim czasem.
Momencie. Natomiast to, żeby na ten temat zabierał głos Region Solidarności, Konferencja Episkopatu Polski, PEN Klub, to jeszcze najbardziej upoważniony, ale agresja w stosunku do Dymka. I ja podejrzewam, że tam coś się stało, czego my nie wiemy, bo oczywiście on się skłócił, tak? Obrażał ludzi, ale podejrzewam, że jednak coś się stało, co wywoływało tę agresję wobec niego. I to przedziwnych ludzi jak Fedorowicz, jak Jastrun. Są tak aroganckie teksty. I nie wiem, co się stało.
No, stawia pani tezę, że jest to konsekwencja mści się na Dymku, w jakimś sensie jego... No, to, że nie miał za sobą środowiska inteligenckiego, to, że tak. Się z tego środowiska wypisał, właściwie w latach, no, przy okazji stanu wojennego, że nie, jak pani zauważa, że najbardziej jest niszczony przez tak zwane liberalno-lewicowe media, tak. Czyli Gazetę Wyborczą, czyli środowisko dawnej Unii Wolności.
Które wydawałoby się, że właśnie sprzyjać powinno jemu,
tak, z racji chociażby, nie wiem, wspólnoty przy marcu, pomarcowej, etc. Może tutaj docieramy do sedna, że Dymek, do tej proweniencji ludowej Dymka, że Dymek czuł się przede wszystkim związany z...
To jest tylko kostium.
Czy jest jakieś dziedzictwo Dymka w polskim teatrze? On sam był uczniem Leona Schillera. Natomiast jego największe osiągnięcia to był teatr polityczny. Mówię o Dymku, nie o Schillerze. To był teatr staropolski, też dramat współczesny. Ale czy możemy mówić o jakichś jego uczniach, kontynuatorach jego myśli o współczesnym teatrze?
Wie pan, to jest tak, jak przez lata 60. i tak gdzieś do połowy 70. trwał ostry spór, kto jest uczniem Leona Schillera i w czym to się przejawia. Uczeń czy nie uczeń? A ja byłem uczniem, a on nie ma prawa nazywać się uczniem. Istnieje coś takiego jak dziedzictwo Dymka, chociażby ta cudowna utopia Teatru Narodowego, którą wymyślił, którą usiłowałam gdzieś tam zrekonstruować i którą on sam opisywał w tych notatkach o Teatrze Narodowym, to istnieje. Jest pewna grupa ludzi, która była bardzo młoda w czasach Teatru Polskiego, która gdzieś tam czasem mówi, że coś w nich zostało. Zostaje Dymek jako punkt odniesienia we wspomnieniach. Parę osób usiłuje się w swojej pracy odnieść do Dymka. To jest ta kompania teatralna Jarka Gajewskiego, która się jakby stworzyła z pracowni staropolskiej w Akademii Teatralnej, która w programie miała przepracowanie teatru staropolskiego Dymka. Bo przecież wizja i realizacja Teatru Staropolskiego Dymka była tak silna, że pierwszy, który zdecydował się na sięgnięcie po historię, to był Piotr Cieplak dopiero, tak. To jest 90 lata. Tak. Rok we Wrocławiu.
30 lat po przedstawieniu Dymka.
Tak silna była ta wizja Dymka i Stopki. I Gajewski z gronem swoich współpracowników przygotowuje kolejne tytuły Dymka, zresztą nie tylko staropolskie w tej chwili.
Wacława przygotował, tak.
Tylko czegoś go nie grają w Warszawie, ja go nie mogę zobaczyć. I to jest bardzo ciekawa próba zmierzenia się z dziedzictwem Dymka, bo to jest nie tylko wystawienie tytułów Dymka, ale to jest obudowane lekturami, pracą nad egzemplarzami i tak dalej.
No, ale są jeszcze reżyserzy mocno starszego pokolenia, którzy są twórcze. I którzy w swoich najlepszych niektórych przedstawieniach do tego dziedzictwa się odwołują. Ja tutaj myślę o Mikołaju Grabowskim. Nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi. W swoich Kitowiczach, w tych adaptacjach tej literatury.
Powiedziałabym, że jest to twórcza polemika.
Ale jest.
Ale jest. Tak, ale jest. Bo jest to sięgnięcie do staropolszczyzny, na co mało kto się decyduje, do późniejszej staropolszczyzny. Ale to jakby też wiązałabym z takim renesansem całego tego nurtu sarmackiego i gdzieś pisałam o tym, że Mikołaj tu się wpisał w ten ciąg od ekranizacji Sienkiewicza przez fascynację Gombrowiczem. Ale to chyba on jedyny, Piotrek Cieplak czasem. I chyba wszystko.